dobre książki.
Wojciech Jagielski, autor książki Na wschód od zachodu, która okazała się nakładem wydawnictwa Znak. Indie to jest właściwie główny, czy jeden z głównych krajów, w których akcja książki się rozgrywa. I w jednym z wywiadów przeczytałam, że to jest pana kolejny powrót do Indii, ponieważ właściwie od Indii zaczęło się pana podróżowanie.
To prawda, Indie były jednym z pierwszych pozaeuropejskich krajów, które odwiedziłem i w zasadzie od Indii zaczęło się moje jeżdżenie dziennikarskie, chociaż pierwszy wyjazd był prywatny, nie był wyjazdem dziennikarskim, ale tam się chyba w Indiach przekonałem, że utwierdziłem w przekonaniu, że jako dziennikarz chcę się zajmować tymi niezachodnimi stronami świata. To prawda. I jeżdżę do Indii w zasadzie od 30 lat nieustannie. Jako dziennikarz o Indiach nie ośmieliłem się pisać zbyt wiele. Jeżeli pisałem cokolwiek, to raczej były to proste depesze, które nie dotykały za bardzo indyjskiej istoty, bo nie mając takiego przygotowania teoretycznego i wiedzy o Indiach, nie odważyłbym się o Indiach pisać tak jak pisałem o Afganistanie czy o Afryce.
Teraz pokazuje pan też w ciekawy sposób Indię, ponieważ pokazuje pan też niejako poprzez przybyszów, którzy do Indii dotarli. To jest portret, właściwie trudno powiedzieć, że pokolenia, ale kilkoro hipisów tam się pojawia, a bohaterów głównych jest dwójka, zupełnie różne postaci, różne osobowości z różnych stron też do Indii docierającej. Też pokazuje pan sposób, w jaki różni ludzie tam docierają i różne ich do Indii drogi.
I Święty i Kamal znaleźli się w Indiach w rozmaitym czasie, ale z podobnych powodów, szukając czegoś, czego nie mogli znaleźć w tej swojej zachodniej codzienności, albo uciekając od czegoś, co w tej codzienności im tak bardzo przeszkadzało. Kamal czy Kamila wyjechała z Polski już niekomunistycznej i sądzę, że dla niej komunistyczność Polski nie miała żadnego, nie miała większego znaczenia. Ktoś, kto ma kilkanaście lat, rzadko kiedy zwraca uwagę na wszystkie nieosobiste aspekty życia. Ludzie mający lat kilkanaście myślą wyłącznie o sobie i szukają radości życia, szczęścia, a nie analizują, albo rzadko kiedy analizują ustroje polityczne. Ona wyjechała po to, żeby nie dać się wpasować czy wepchnąć w te kolejny losu już dla niej przygotowane, bo każdego z nas takie przygotowane zawczasu przez rodziców czy przez społeczeństwo kolejny losu czekają. Ona nie była na to gotowa, może była zbyt słaba, może zbyt silna, to już jest kwestia do rozstrzygnięcia dla czytelników, każdy inaczej, myślę, może jej postawę i drogi życiowe ocenić. Postanowiła wyjechać, bo czuła, że pozostając na zachodzie nie znajdzie w sobie wystarczająco siły, żeby się temu nie poddać. Dla niej wyjazd był i poszukiwaniem, i ucieczką.
Dociera do ashramu Ammy w Kerali.
Tak, to jest jedno z miejsc, gdzie, bo dojechawszy do Indii, zaczęła szukać, Delhi było tą granicą, to były już Indie i tam musiała zdecydować, czy dotyka tylko tych drzwi wejściowych, czy też przechodzi przez nie i idzie gdzieś bardzo daleko, niekoniecznie mając opracowaną i oswojoną drogę powrotną. Ona mówiła mi, że nie myślała o powrocie, co nie znaczy, że była zdecydowana nie wracać. Chciała przejść przez te drzwi, zanurzyć się dosyć głęboko w tych Indiach, tak głęboko, żeby sprawdzić, czy to jest to jej miejsce, co się jej podpowiadało, że jest. I Amma i jej klasztor, świątynia, czy wioska w ogóle, była jednym z kilku miejsc rozmaitych, w których Kamal szukała tego swojego dobrego miejsca na ziemi, tego odpowiedniego dla niej sposobu życia. Amma chyba dała jej najwięcej albo najbardziej utwierdziła w słuszności tej decyzji, żeby po tej wschodniej stronie już zostać. Kamal przeszła odmiany, tą prawdziwą odmianę. Ona została na wschodzie, w tych Indiach i przeszła na ten zupełnie inny sposób życia. Święty hippis jeszcze z lat 60. doszedł tylko do tej granicy, albo nie odczuwał potrzeby, żeby ją przekraczać tak zdecydowanie. Uznał, że może zachować w sobie te resztki zachodniości pod warunkiem, że będzie żył na wschodzie. Raczej on reprezentuje większość tych przybyszów, którzy wędrowali do Indii w latach 60. i 80., i którzy wędrują teraz, a także tych, którzy wschodem fascynowali się na długo, długo przed nimi. Niewielu czuło się aż tak zdesperowanych, żeby zrywać wszystko z Zachodem, zrywać wszystko, co wiązało ich z miejscem urodzenia, z tym z dawnym życiem.
To jest taka książka, w której jest bardzo dużo różnych wątków i różnych opowieści.
Miała być taką opowieścią drogi, nigdy czegoś podobnego nie pisałem. Niespecjalnie mi się ten sposób opowiadania podobał. Natomiast uznałem, że dla tego rodzaju opowieści będzie najlepszy, bo to jest taka opowieść podróżna, z drogi. I tego rodzaju dygresje czy mnogość opowieści to jest element takiej podróżnej rzeczywistości, tej dzielnicy przydworcowej Pacharganj w Delhi, gdzie z całych Indii, bo nie z całego świata przecież, chociaż też, tam też się przyjeżdża z lotniska, zjeżdżają przybysze po to, żeby na tym Pacharganju zrzucić bagaże, wziąć pierwsze prysznice, zrobić jakieś rezerwacje, pokupować bilety na dworcu, a czasami po to, żeby dopiero tam na miejscu pogadać z ludźmi, dowiedzieć się, gdzie warto jechać dalej, albo poznać kogoś, z kim warto jechać dokądkolwiek. Więc ta mnogość postaci, wątków jest zamierzona przeze mnie. To nie jest słowotok, którego nie potrafiłem przerwać. Może rzeczywiście, znaczy jeżeli jest się łatwiej zgubić w tych dygresjach i opowieściach, to równie łatwo jest się w nich odnaleźć. Tak, można po prostu się cofnąć albo przelecieć parę kartek do przodu. One coś wnoszą, natomiast nie są może istotne, ale zachęcałbym wszystkich, którzy po tą książkę sięgną, żeby cierpliwie przeczytali wszystkie.
Pisze pan, że właściwie w Indiach wszyscy są w drodze. Czy to są pielgrzymi, którzy zmierzają do jakichś miejsc świętych, czy ludzie interesu, czy biedni, którzy przenoszą się do miasta, że ta podróż czemuś służy, że ma to prowadzić. No trudno powiedzieć do oświecenia, ale pewnie do jakiegoś wyższego poziomu wtajemniczenia.
No to tylko nieliczni osiągają, akurat. Tak. Nie, to w ogóle stawiałem sobie taki podróżny cel, ale rzeczywiście w Indiach ta mobilność jest ogromna, a może tylko pozorna, bo ludzi tam jest masa i kiedy podróżuje się choćby pociągami po Indiach, to jest podstawowy środek lokomocji, no to ma się wrażenie, że jeździ się z jakimiś wielomilionowymi armiami, więc że wszyscy podróżują. To też tak nie jest, bo chociażby jadąc z tymi samymi pociągami ze wschodu na zachód, z północy na południe, mija się wioski, gdzie nie ma żadnej stacji kolejowej, nie ma jak wysiąść z pociągu, żeby do tej wsi dotrzeć, ale nie ma też jak z tej wsi wsiąść do jakiegokolwiek pociągu, bo tam nic nie ma, ani drogi, więc może nie wszyscy jeżdżą, ale rzeczywiście w Indiach, zwłaszcza ci, którzy do Indii przyjeżdżają, są w drodze nieustannie, bo to jest w zasadzie chyba poza pobytem w jakichś pustelniach, w aśramach, to chyba jest to jedyny właściwy sposób przebywania w Indiach. Nie wyobrażam sobie wykupienia dwutygodniowych wczasów na plażach w Goa i przebywania stacjonarnego na tych plażach. Bywam tam, ale w drodze właśnie, a nie dowożony i odwożony w to samo miejsce.
Mnie się podoba jeszcze w tej książce to, że jest właśnie taka wielość spojrzeń różnych, że pan patrzy na te Indie też oczyma swoich bohaterów.
No, każdą swoją, czy to reportaż, czy opowieść dziennikarską, a już na pewno książkę, staram się przedstawiać nie w sposób, jakby to powiedzieć,
subiektywny.
No, subiektywny zawsze, bo to są wyłącznie moje opowieści, więc one są szalenie subiektywne.
Przefiltrowane na pewno.
Przeze mnie, tak, spojrzenie. Tak, więc one są, to są subiektywne opowieści, natomiast staram się uwzględniać opinie i punkt widzenia nie mój, nie moje, tylko miejscowych, dlatego że to ten punkt widzenia jest ważny, a nie ten mój. Taka jest rola dziennikarza, uważam, żeby tłumaczyć rozmaite, czy opowiadać o rozmaitych stronach świata, konfliktach, zdarzeniach, bohaterach miejscowych, właśnie z punktu widzenia miejscowych. Nie będę nigdy Nigeryjczykiem, Hindusem, Mongołem, ani Argentyńczykiem, natomiast moje zadanie jako dziennikarza jest opowiadać o Argentynie tak, jakbym był w Buenos Aires, a o Mongolii, jakbym był w Ulan Bator, bo inaczej powielam tylko taki europocentryczny punkt widzenia, który nic nowego ani nic ciekawego nam nie powie, poza tym, że utwierdzi jakiś stereotyp, który znamy już od lat.
Czy dla pana właśnie ta kultura hipisów, czy muzyka, o której też pan pisze w książce, jest panu bliska i jaka to jest właśnie muzyka?
Muzyka jest najbliższa, tak, ja tam tej muzyki słucham, ale to jest bardzo szeroka paleta muzyczna, to jest od jakiegoś folku, od Grateful Dead, po Led Zeppelin, po Pink Floyd, nie wiem, tamta muzyka do mnie przemawia, a każda nowsza, która do mnie trafiała, w jakiś sposób wyrastała właśnie z tamtej. No, rock and roll narodził się w tamtej epoce i to ogólnie rzecz biorąc, ta muzyka rockowa jest tym, co mnie inspiruje. Z ruchem hipisów nie byłem związany choćby z powodów metrykalnych, natomiast z całą pewnością wiele rzeczy, wiele spraw wynikających czy wiążących się z filozofią, z wartościami hipisizmu, czy tego ruchu, czy ludzi, bo to przecież nie był zorganizowany ruch, jest mi bardzo bliskich. Nie wiem, poszukiwanie wolności, pacyfizm chociażby.
Kultura, muzyka Indii, sztuka indyjska?
Nie, to było bardzo potrzebne czy przydatne w czasie moich podróży do Indii. To była ta ścieżka dźwiękowa indyjska, ale nie jestem znawcą ani jednego, ani drugiego. Nie jestem indologiem, jestem bywalcem Indii tylko.
Książka nie jest reportażem, nie jest powieścią, czyli jak gatunkowo moglibyśmy ją określić, czy może łączy różne gatunki.
A to już zostawiam czytelników, mogą dowolnie ją określić, poematem, czymkolwiek. Ja nie definiuję swojego sposobu opowiadania, bo to by trąciło strasznym narcyzmem.
Wojciech Jagielski, Na wschód od zachodu. I to już wszystko dziś w reportażowym wydaniu Dobrych Książek. Za uwagę dziękuję. Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.